Siostry i bracia, ta dzisiejsza uroczystość, dzięki temu, że przeżywana razem z tyloma dziećmi, z tymi koronami na ich głowach, ułatwi nam, myślę, myślenie o tym, że królowanie, że władza, że rodzaj jakiegoś rządu, wpływu na innych, decydowania o tym, jak ma wyglądać wokół mnie świat, to jest coś bardzo ważnego dla każdego z nas. Nie dajmy się zasłonić za jakimś takim archaicznym brzmieniem słowa król. Każdy chce być królem. Może to sobie nazywać inaczej. Może udawać, że to nie te kategorie. Pycha tego żywota. To jest niebezpieczne ujście tej skłonności, którą ma każdy. I chciałem, żebyśmy dzisiaj w świetle tego Bożego Słowa, siostry i bracia, umieli zobaczyć, że ta skłonność człowieka, ta tak naprawdę zdolność, to, że tak jesteśmy stworzeni, tak jesteśmy nastawieni do życia, to może być coś pięknego, coś, co faktycznie buduje. No tylko właśnie, musi to być król, który potrafi się ukłonić, musi to być mędrzec, który zadaje pytania. Można powiedzieć, cóż to za król, który się kłania? Cóż to za mędrzec, który pyta? W tym świecie raczej jeden byłby zdetronizowany, drugi wyśmiany. A Pan Bóg dzisiaj staje przed nami i mówi, to jest jedyny możliwy, normalny, dobry sposób okazywania władzy i zdobywania wiedzy. Władza i mądrość. Psalm, siostry i bracia, chcę zacząć od tego, bo to jest taki psalm, który jest nagle przełamany w ostatniej zwrotce. Jak to się dzieje, że to jest taki zapowiadający rzeczy niesłychane? Królowie przybędą z daleka, z Szeby, Saby, z wysp, dotrą jakoś, oddadzą pokłon, wszystkie narody będą mu służyły. Kiedy? I tu kluczem okazuje się, siostry i bracia, słówko bowiem. To jest przyczyna, to jest powód. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa. Z tego powodu ruszą do niego królowie i władcy, będą mu pokłony składać. Że on nędzarza ocali, że się zmiłuje nad biednym i ubogim. No to chyba ze świeczką szukać takich władców, którzy mieliby wrażliwość taką, że do Boga ruszę wtedy, kiedy on biedaka wyzwoli. Ale zwróćmy uwagę na tą narrację natchnioną przez Ducha Świętego. Bo to jest podpowiedź dla mnie i dla ciebie. I to jest pierwsza sugestia budująca we mnie mądrość. Jeśli potrafię być królem, który nosi i włóczy ze sobą całe życie żebraka, jeśli przy tych wszystkich moich prerogatywach, tym, że jak ja powiem, to milcz. Jak ja powiem, to ma być tak, jak ustaliłem. Potrafię w sobie zobaczyć nędzarza, ubogiego. Kogoś, kto po prostu jest tak kruchy, że umrze. To ten psalm zaczyna się realizować. Król zaczyna składać pokłony, bo wie, że jest też nędzarzem. Na to chciałem na początku zwrócić uwagę, siostry i bracia. Naprawdę królowie Tarszysz i wysp, i Szeby, i Saby, wszyscy, jak jesteśmy tutaj, potrafimy się ukłonić przed Panem Bogiem szczerze, wtedy, kiedy każdy będzie miał i nie będzie tego zasłaniał. Poczucie, że jestem grzesznikiem, że nie wszystko potrafię, że nie wszystkie rozumy zjadłem, że pewne rzeczy się mi wymknęły spod kontroli. Że nie jedno doprowadziłem niestety do klęski, do dziadostwa. Król i żebrak w jednym, we mnie. I psalm, który nam mówi, skłonię się, dlatego że on wyzwala. Warto do niego podejść z całą szczerością, z całym moim życiorysem, wszystkimi osiągnięciami i wszystkimi upadkami. On jeden potrafi zaradzić i temu, co dobre, i skutecznie przeciwstawić się temu, co złe. A teraz trochę szerzej. Czytanie z Księgi Izajasza Ten dzisiejszy fragment pochodzi z tej części księgi, która powstała po powrocie z wygnania. Ten kontekst jest znowu ważny, siostry i bracia, ponieważ dzisiaj się Pan Bóg zwraca do Kościoła słowami powstań. A pierwszy raz, kiedy Izajasz to głosił, tam była ruina. Wszystko było zburzone. Powstań, świeć. Wszelkie, siostry i bracia, analogie i porównania są uprawnione i potrzebne. Jak dzisiaj wygląda Kościół? I w tej wielkiej skali, i w takiej rodzinnej, nie? W takim domowym ogrodzeniu, w takim wymiarze domowego Kościoła. A Pan Bóg bez względu na wszystko zwraca się dzisiaj do nas tymi słowami sprzed wieków. Powstań i świeć, bo to nie jest twoje światło. To jest światło, którym masz promieniować, masz je odbijać, masz blaskiem, który od Pana Boga pochodzi, pociągać do Niego, do Boga, innych. Jakże jaskrawo, siostry bracia, dzisiaj brzmią te słowa: ciemność okrywa ziemię, gęsty mrok spowija ludy. No można sobie zawsze włączyć jakieś diody, piksele, udać się w jakąś narrację serialu i pomyśleć, że nie jest tak źle. Ale kto tak realnie ogląda to, co się dzisiaj dzieje w świecie, wokół nas, nie ma wątpliwości, że Pan Bóg ma rację, kiedy mówi: ciemność okrywa ziemię. Ludy spowite są coraz gęstszym mrokiem. Coraz więcej jakichś toksyn, jakiegoś czadu wchodzi w ludzkie umysły, w ludzkie serca. To nam naprawdę grozi. I to słowo, które jest takie szczere, mówi: a nad tym wszystkim jaśnieje Pan. Nie przestał jaśnieć. Jego chwała nie znikła. Można się przebić przez to wszystko, jeśli dzisiaj jako Kościół domowy, jako Kościół powszechny usłyszymy w tylu językach, no przede wszystkim w Europie. No, w Europie. Powstań i świeć. To jest twoje zadanie. Nie kombinuj. Nie kombinuj. Powstań i świeć. Tyle mówi Pan Bóg w językach europejskich, zresztą całego świata, ale w Europie to myślę szczególnie warto usłyszeć, że tak nam dzisiaj mówi. Dość prosta instrukcja. Nie zajmować się treścią. Treść jest podana. Światło przychodzi z wysoka. Chwała Boża jest przedwieczna i trwa na wieki. A my mamy tylko służebną wobec tego rolę. No ale właśnie, znowu tu przychodzi podpowiedź, że to jest król, który musi pełnić służebną rolę. Że tak, że będzie pociągał ludy, narody, ale do Boga. Nie do siebie. I jeszcze, siostry bracia, w Ewangelii Świętej próbujmy spojrzeć na tych mędrców ze wschodu, których po ilości darów ustaliliśmy w Kościele, że było trzech, choć to nigdzie nie jest zapisane. I na czym ta ich mądrość polega? Jak ona się tutaj przejawia? Otóż przede wszystkim chciałem zwrócić na jedno. Oni się pojawiają najpierw z pytaniem. Czy w ogóle jak ich Mateusz wspomniał, to od razu oni pytają. Mędrzec, który pyta. Cóż to za mędrzec, który wszystkiego nie wie? No u nas, w naszej parafii, przypuszczam, że trudno będzie znaleźć. Raczej jak jest mędrzec, to wie wszystko, ponad wszystko, najlepiej ze wszystkich i w ogóle po prostu posiada. Posiada. A dzisiaj przychodzi, oby przyszedł do Kościoła i Pan Bóg mówi: nie, mędrzec to jest ten, który nie wie wszystkiego. To jest mędrzec, to jest ten, który potrafi pytać. Jakie to jest inspirujące. Nie? Do tego, że Pan Bóg nas jakoś chce poukładać, jakoś formować nieustannie. Bez względu na wykształcenie, doświadczenie, ilość lat przeżytych na tej ziemi, mędrzec pojawia się dzisiaj przed nami jako wzór. Człowiek, który pyta. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, skąd oni przyszli i do kogo. Naprawdę przyszli z wielkiego do małego. Gdziekolwiek byłaby ta ich ojczyzna na wschodzie, to naprawdę były potęgi. To były kulturowe Himalaje. A jednak potrafili skłonić się ku temu, co w tym małym narodzie, no cokolwiek on by o sobie nie pisał w świętych księgach, czegokolwiek by Pan Bóg mu nie podpowiadał, jak formować jego dumę, godność, poczucie wartości, to z punktu widzenia geopolityki, a również tych wszystkich trendów kulturowych, społecznych, tamtych epokach, nie, które miały miejsce, To wielkie przyszło do małego. Ale chciałem jeszcze wyszukać w tej postawie tych mędrców inną rzecz. Mianowicie oni szukali inspiracji, byli zainteresowani czymś, czego źródło było im zupełnie obce. To była inna kultura, inna religia. Już pomińmy te wielkości, małości, po prostu była inność. I trochę to może przekombinowałem, ale od rana chcę powiedzieć, siostry, bracia, o tym, że mędrzec dzisiaj to jest człowiek, który potrafi sięgać do Kościoła Chrystusowego. Kościół dzisiaj, który tworzymy, ma naprawdę bardzo wiele kłopotów z poczuciem tożsamości. Czym się zajmować? Co robić? Kim jest? Jedni chcą być, żeby był taki liberalny. Kazus z tej Komunii Świętej dla polityków promujących aborcję. Proszę bardzo. Taki Kościół. Inni chcą, żeby Kościół był zupełnie inny. A jeszcze są tacy, którzy chcą, żeby był siaki. A jeszcze ktoś tam na wzgórzach Grzechińskich, prawda, założył swój Kościół w ogóle. I ma wiernych, nie powiem. Ksiądz Piotr, znany mój rodak, ma. Ma wiernych. Przyjeżdżają. Pewnie też dzisiaj. To w końcu co? Mądrość tych ludzi polega na tym, siostry bracia, co przez analogię można powiedzieć, będzie sięganiem do tego, czym Kościół jest przez całe 2000 lat. Że naprawdę ta epoka dziejów, że naprawdę to, co się dzieje przez ostatnich lat kilkadziesiąt, czy lat kilka, to niczego nie zmieni. Takim prostym przykładem się posługuję jeszcze w niedzielę, to wspomniałem, jak szedł ksiądz z Komunią Świętą przez wieś czy miasto, a nawet przez rynek krakowski, to przed Najświętszym Sakramentem przyklękali ludzie. I zapewniam was, siostry bracia, że przyklękać będą. Jak nie w tym roku i nie za 5 lat, to za 100 lat. Wszystko wróci do normy. Najświętszy Sakrament będzie traktowany jak Najświętszy Sakrament. Chrystus obecny pod postaciami chleba i wina jest cały czas tym samym Chrystusem. Czy dziadki, babcie nasi się naprawdę nie mylili, kiedy mieli taki odruch, kiedy mieli taki ukłon? To może niech tylko to wystarczy, nie? Mamy do czego sięgnąć. Im bardziej jesteśmy wyobcowani z tego Kościoła, im bardziej żeśmy się zapisali do jakichś grup podgrupek, nawet tak mentalnie, że to mi bardziej odpowiada, nie? Że siadam przy stole z kolegami z Oazy sprzed lat 45, a im się już dzisiaj rozluźniło poczucie tego, co to znaczy moralność chrześcijańska i na ile trzeba być tolerancyjnym. Wszystko jest w tym monumencie. Naprawdę 2000 lat to jest czas monumentu. I wielcy, i mali, i święci, i grzesznicy. I tak się buduje Chrystusowy Kościół. Jest do czego się odwołać. I trzecia wreszcie rzecz, ostatnia, to, siostry bracia, jest to, że ta mądrość tych trzech magoi ze wschodu sprawia, że oni się nie dają zaskoczyć Bogu, chociaż ich Bóg zaskakuje. Czy mają na tyle wyobraźni religijnej, że wiedzą, że Panu Bogu wolno wszystko. Że nie ulegają rozczarowaniu. No wyobraźcie sobie, przebyte setki, jeżeli nie tysiące kilometrów. Docierają do stolicy, ocierają się o dwór Heroda, ale to nie tu. No i potem przekierowani do Betlejem, zatrzymali się nad miejscem, gdzie było dziecię, weszli do domu i zobaczyli dziecię i jego matkę Maryję. No nie. No to po tośmy tutaj szli. Tyle wysiłku, tyle poszukiwań, tyle trudu, takie nakłady środków, naprawdę po to. Zobaczcie, mądrość ich polega na tym, że kiedy zobaczyli dziecię z jego matką Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. Czy Pan Bóg ich zaskoczył, a oni się tym nie rozczarowali? A oni się nie pozwolili zaskoczyć? To naprawdę jest też rzecz, która nam, oby coraz mądrzejszym wierze, bardzo jest potrzebna. Nasze wyobrażenie życia, nasze wyobrażenie Kościoła, nie? Bardzo często może podlegać rozczarowaniom. Nasza relacja z Panem Bogiem jakoś jest tam wyobrażana, a co chwilę może coś zaskakiwać, być nowego, trudnego. Jeśli nie ja jestem ważniejszy, tylko Bóg, jeśli nie moje aspiracje, tylko Jego władza i moc, to chociaż zobaczyłem dziecię z jego matką Maryją, padam na twarz i oddaję mu pokłon. W tym są pewnie niedościgłym wzorem dla nas. Jak można z tak obcych stron i obszarów kultury, religii, jak można po tak przebytej długiej drodze nie dać się zaskoczyć Panu Bogu, który naprawdę ich zaskakuje. Amen.